Krysznak przypadł do ziemi, rozpłaszczył się na niej, nakrywając hobbitów własnym ciałem. Potem wyciągnął szablę. Niewątpliwie był zdecydowany raczej zabić swoich jeńców, niż dopuścić, by uciekli albo zostali odbici. Szabla brzęknęła z cicha i mignął w niej odblask ogniska palącego się opodal. Nagle z ciemności świsnęła strzała. Może łucznik dobrze wycelował, a może los kierował strzałą, dość, że przeszyła prawe ramię orka. Wrzasnął i wypuścił z ręki szablę. W mroku zadudniły kopyta końskie. Grisznak poderwał się z ziemi i rzucił do ucieczki, lecz niemal w tym samym okamgnieniu padł stratowany i przygwożdżony włócznią. Okropny, rozedrgany jęk dobył się z jego gardła, po czym ork znieruchomiał i umilkł. Pipin i Mary leżeli plackiem w trawie, tak jak ich Grisznak zostawił. Drugi jeździec nadjechał pędem na pomoc towarzyszowi. Konie widać miały wzrok niezwykle bystry, a może innym zmysłem wyczuwały hobbitów, bo przeskoczyły lekko nad nimi. Jeźdźcy wszakże nie dostrzegli drobnych postaci otulonych w płaszcze elfów. Tak w owej chwili rozbitych, tak przerażonych, że nie śmiały drgnąć z miejsca. W końcu jednak Mary poruszył się i szepnął cichutko. Jak dotąd bardzo pięknie, ale co robić, żeby z kolei nas nie nadziali na sztych? Odpowiedź zjawiła się jak na zawołanie. Przedśmiertny wrzask Grisznaka zaalarmował bandę. Z krzyków i zgiełku, jaki powstał na wzgórzu, hobbici zorientowali się, że orkowie spostrzegli ich zniknięcie. Ugluk zapewne strącał znowu łby z karków swoich podkomendnych. Nagle od strony lasu i gór, spoza kręgu ognisk oblegających obozowisko, na krzyk bandy odpowiedziały głosy orków. A więc Mauchur przybywał Uglukowi z odsieczą i nacierał na Rohirrimów. Rozległ się tętent kopyt. Jeźdźcy zaciskali pierścień wokół wzgórza tuż u jego stóp. Nieustraszenie narażali się na strzały z obozu, lecz nie zamierzali dopuścić, by ktokolwiek wymknął się z pułapki. Inny oddział tymczasem ruszył odeprzeć nowych napastników. Nagle Pipin i Mary zrozumieli, że choć nie ruszyli się z miejsca, znaleźli się poza kręgiem oblężenia. Nic nie zagradzało im drogi ucieczki. Teraz, rzekł Mary, moglibyśmy umknąć, gdybyśmy mieli nogi i ręce wolne. Niestety nie mogę więzów ani rozsupłać, ani przegryźć. Niepotrzebnie byś się trudził, odparł Pipin. Chciałem właśnie powiedzieć, że od dawna mam wolne ręce. Te sznury zostawiłem tylko dla niepoznaki. Najpierw jednak warto by przekąsić kawałek lębasa. Zsunął z napięstków więzy i wyciągnął z kieszeni paczuszkę. Suchary były pokruszone, lecz dobrze zachowane w opakowaniu z liści. Zjedli po dwa lębasy z trzech, które każdy miał w zapasie. Smak ich przypomniał hobbitom piękne twarze, śmiechy, posilne jadło, którym cieszyli się tak niedawno za szczęśliwych dni w Lorien. Przez chwilę gryźli suchary w rozmarzeniu, siedząc w ciemnościach i nie zwracając uwagi na krzyki i zgiełk pobliskiej bitwy. Pipin pierwszy ocknął się i wrócił do rzeczywistości. — Trzeba stąd wiać — rzekł. — Ale czekaj jeszcze chwileczkę. Szabla Grisznaka leżała tuż. Była jednak za ciężka i nieporęczna dla hobbita, więc Pipin podczołgał się naprzód, odszukał trupa goblina, wyciągnął z pochwy jego długi, ostry nóż. Za pomocą tego narzędzia szybko uwolnił siebie i przyjaciela z pęd. — Teraz w drogę — powiedział. — Może za chwilę, gdy się w nas krew nieco rozgrzeje, nogi zechcą nas dźwigać i pomaszerujemy. Na razie, żeby nie tracić czasu, spróbujmy się czołgać. Ruszyli więc w ten sposób. Grunt był miękki, ustępliwy, co ułatwiało zadanie, lecz posuwali się niezmiernie wolno. Okrążyli z daleka ognisko rohańskiej straży i pełzli mozolnie krok za krokiem, póki nie dotarli na skraj nadrzecznej skarpy. Woda pluskała w nieprzeniknionych ciemnościach między wysokimi brzegami. Stąd hobbici spojrzeli za siebie. Gwar ucichł w oddali. Najwidoczniej oddział Mauchura wycięto w pień lub przepłoszono. Rohirrimowie wrócili na stanowiska i w złowrogiej ciszy otaczali obóz orków na wzgórzu. Wkrótce zapewne sprawa rozstrzygnie się ostatecznie. Noc miała się już bowiem ku końcowi. Na wschodzie bezchmurne niebo zaczynało blednąć. — Musimy się skryć — powiedział Pipin — żeby nas nie wypatrzyli. Niewiele nam pomoże, jeżeli ci dzielni wojacy po naszej śmierci odkryją, że nie jesteśmy orkami. Wstał, tupnął parę razy. Powrozy pokaleczyły mi skórę. Ostre były jak druty, ale czuję już ciepło w nogach. Zdołam chyba pokuśtykać. A jak ty się czujesz, Mary? Mary wstał. Tak, ja też chyba zdołam pokuśtykać. Te lębasy rzeczywiście pokrzepiają nadzwyczajnie i dają jakąś zdrowszą siłę niż rozgrzewający trunek orków. Ciekawe, z czego oni go przyrządzają. Lepiej może nic o tym nie wiedzieć. Napijmy się wody, żeby spłukać tamto wspomnienie. Nie tutaj, odparł Pipin. Tu brzeg jest za wysoki. W drogę. Powędrowali zwolna ramię przy ramieniu wzdłuż rzeki. Za nimi niebo na wschodzie z każdą chwilą bardziej się rozjaśniało. Idąc, wymieniali wspomnienia i zwyczajem hobbitów mówili żartobliwie o wszystkim, co przeżyli w niewoli u orków. Spisałeś się dobrze, panie Tuku, rzekł Mary. Zasłużyłeś moim zdaniem na osobny rozdział w księdze starego Bilba, jeżeli oczywiście będę miał sposobność zameldować mu o twoich wyczynach. Piękna rozgrywka! Zaimponowałeś mi szczególnie, kiedy odgadłeś, co knuje ten kudłaty podlec i potrafiłeś go zaszachować. Ale ciekaw jestem, czy ktokolwiek natrafi na nasz ślad i znajdzie twoją zapinkę. Nie chciałbym swojej stracić, bo co do twojej, obawiam się, że już jej nigdy nie odzyskasz. Będę musiał porządnie wyciągać nogi, żeby ci dotrzymać kroku. Odtąd kuzynek Brandybuck wysuwa się na czoło pochodu. Na niego teraz kolej. Zdaje mi się, że nie masz pojęcia, gdzie jesteśmy. Ja z większym pożytkiem spędzałem czas w Rivendell niż ty. Otóż znajdujemy się nad rzeką Entów. Mamy przed sobą ostatnie szczyty gór mglistych i las Fangorn. Właśnie tuż przed nimi wyrosła czarna ściana lasu. Noc jakby tam chroniła się w cień olbrzymich drzew, uciekając przed nadchodzącym świtem. Prowadź, panie Brandybucku. Naprzód, rzekł Pipin, albo wstecz. Ostrzegano nas przed lasem Fangorn. Zresztą hobbit, który tyle wiedzy połknął, na pewno nie zapomniał również o tej przestrodze. Nie zapomniałem, odparł Mary, lecz mimo wszystko las jest dla nas mniej groźny niż powrót w sam wir bitwy. Poprowadził przyjaciela pod grube konary drzew. Zdawały się stare jak świat, gęste splątane brody mchów i porostów zwisały z nich kołysane pod muchem wiatru. Schowani w ich cieniu hobbici wyjrzeli na step. Dwie drobne, przyczajone w półmroku figurki wyglądały jak dzieci elfów za dawnych dni, gdy z głębi dziewiczej puszczy patrzyły zdumione na pierwszy wschód słońca. Daleko za wielką rzeką i brunatnymi polami, za rozpostartą na wiele mil przestrzenią szarzyzny, wstawało słońce, czerwone jak płomień. Na jego powitanie zagrały głośno myśliwskie rogi. Jeźdźcy Rohanu jakby się nagle zbudzili do życia na głos pobudki. Zewsząd odpowiedziało granie. Mary i Pipin usłyszeli wyraźne w chłodnym powietrzu rżenie bojowych koni. Z piersi wojaków buchnęła chórem pieśń. Rąbek słońca płomiennym łukiem wyłonił się nad krawędź ziemi. Wówczas z gromkim okrzykiem jeźdźcy Rohanu ruszyli od wschodu do ataku. Zbroje i włócznie lśniły czerwonym odblaskiem. Orkowie wrzasnęli i z wszystkich łuków, jakie im jeszcze zostały, świsnął rój strzał. Hobbici widzieli, jak kilku jeźdźców zwaliło się z koni, lecz szereg nie załamał się. Prąc stokiem wzgórza aż pod szczyt, po czym zatoczył krąg, nacierając raz jeszcze z bliska. Niedobitki bandy rozpierzchły się na wszystkie strony. Jednego po drugim dopadali jeźdźcy i kładli trupem. Lecz spośród ogólnego zamętu wysunął się zwarty oddział i z desperacką siłą, niby czarny klin, przebijać się zaczął ku ścianie lasu. Z impetem natarł na strażujących u stóp wzgórza wojaków. Parł naprzód i zdawało się, że ujdzie cało z okrążenia. Już trzech jeźdźców, którzy mu zagrodzili drogę, padło ściętych szablami orków. Za długo przyglądaliśmy się tej bitwie, rzekł Mary. Patrz, to Ugluk. Nie mam ochoty spotkać się z nim znowu. Hobbici zawrócili i pomknęli w ciemną głąb puszczy. Toteż nie zobaczyli ostatniego starcia, gdy jeźdźcy dopadli Ugluka i osaczyli go pod samą ścianą lasu. Poległ z ręki Eomera. Trzeci marszałek Rohanu zeskoczył z konia i z mieczem w dłoni natarł na uzbrojonego w szable wodza Isengardczyków. Tymczasem bystre oczy jeźdźców tropiły na szerokim stepie ostatnich orków, którzy jeszcze mieli siłę uciekać. Dopełniwszy krwawej roboty, Rohirrimowie zebrali swoich poległych, usypali nad ich ciałami kurhan i odśpiewali żałobną pieśń. Na ogromnym stosie spalili trupy orków i rozsypali prochy wrogów po pobojowisku. Taki był koniec bandy. Ani jeden świadek klęski nie uszedł, żeby zanieść o niej wieść do Mordoru czy Isengardu. Tylko dym znad stosów wzbił się wysoko pod niebo, gdzie dostrzegły go liczne, czujne oczy.